Połączymy się teraz z Telewizją Trwam, aby nadać polski punkt widzenia.
Od ministra środowiska, pana Macieja Nowickiego.
Tak, istotnie kilka miesięcy temu, bo to już miesiące, 16 kwietnia zwróciliśmy się z kolegami, panem posłem Janem Szyszko, ministrem środowiska w rządzie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, z panem posłem Bąkiem, z interpelacją o wyjaśnienie, jakie to są powody opóźnienia realizacji umowy zawartej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska z Fundacją Lux Veritatis, umowy dotyczącej dotacji na prace poszukiwawcze, ustalenia źródeł geotermalnych, zasobów. W sytuacji takiej, kiedy wszystkie dokumenty, ważnie obowiązująca umowa była zawarta, a nastąpiły niezrozumiałe działania Narodowego Funduszu opóźniające realizację tej umowy. Ale to było jeszcze w tym czasie, kiedy umowa nie było próby zruszania tej umowy. I chcieliśmy uzyskać informacje, jakie to są przyczyny, że nagle oto widzimy jakieś problemy w realizacji ważnej inwestycji dla środowiska, inwestycji, która była i jest zapięta na ostatni guzik pod względem proceduralnym, pod względem dokumentacji. I w tej sytuacji zastanawiające było, czy tylko i wyłącznie to, że chodzi o inwestycję realizowaną przez Fundację Lux Veritatis, są te problemy, czy są jakieś inne powody. I po otrzymaniu tej odpowiedzi mogę dojść do wniosku, że w zasadzie otrzymaliśmy kilka ogólników informacji, które nie wyjaśniają całej tej sprawy. Informacji, które odbiega od pytań, które bardzo precyzyjnie składaliśmy. Bo ja chcę powiedzieć wprost, że oto 30 października 2007 roku była zawarta umowa, ona prawnie obowiązuje. Co więcej, minister środowiska już w nowym rządzie powiedział, że to jest umowa ważnie obowiązująca i nagle, kiedy fundacja przystąpiła do jej realizacji, nastąpiły nieokreślone bliżej działania zmierzające do wstrzymania tej inwestycji. Cały czas mówimy wszyscy, że udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym kraju powinien wzrastać. Zresztą to wynika ze zobowiązań nałożonych na nas przez Unię Europejską. W tym przypadku nagle mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy przeszkadza się w realizowaniu inwestycji. Przeszkadza się w realizowaniu inwestycji opartej na najnowocześniejszych technologii.
Są równi i równiejsi?
Tak, wynika wprost z tej sytuacji, którą mamy dzisiaj do czynienia, bo przecież jeżeli fundacja dopełniła wszystkich wymogów, na które nastawiano przed nią, jeżeli wyłoniono w przetargu wykonawcę, muszę wspomnieć, że jest mi bardzo miło, że to był wykonawca pochodzący z mojego miasta, z Jasła. Jeżeli rozpoczęto prace przygotowawcze i te prace wykonano natychmiast po wyłonieniu i przekazaniu dokumentacji technicznej, to jakież były powody, żeby umowy nie realizować? Pojawiały się różne, jakieś takie bliżej nieokreślone argumenty, że oto fundacja nie odpowiada na pisma, które kieruje do niej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Z tego co wiem, a jestem dobrze zorientowany, na każde pismo Narodowy Fundusz otrzymywał konkretną, pełną odpowiedź. Nie było żadnych przeszkód, żeby umowę realizować. Dlatego też chcieliśmy wiedzieć, jakie to są przyczyny. Ja pytałem również w Sejmie, zadawałem to pytanie podczas debaty dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. I pytałem to dlatego, ponieważ
premier Pawlak
powiedział bardzo znamienne słowa, że widzą bardzo dobry klimat dla energii odnawialnej pochodzącej z geotermii. No, skoro mówi się co innego, a robi się co innego, to trudno nie zauważać, że tu działają jakieś bliżej nieokreślone sytuacje, wchodzą w grę i to trzeba było wyjaśnić. To chcieliśmy wyjaśnić. No niestety ta odpowiedź...
Ale czy PSL, panie marszałku, miał pana zdaniem wpływ na tą decyzję? No resort środowiska należy do Platformy.
Tak? Odnoszę wrażenie, to jest w gestii Platformy, a więc tu w kategoriach, jeżeli patrzymy politycznych, to sprawą zajmują się przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, jak również i sprawa resortu, którym jest kierowane, to tutaj politycy Platformy decydują, więc to minister Pawlak być może mówił zgodnie z tym, co sądził, że energia geotermalna powinna być wykorzystywana, natomiast życie prowadzi do innych wniosków. Marszałku. I to jest jaskrawy przykład, gdzie jest rozbieżność słów z tym, co się dzieje, z tym, co się dzieje.
Co dalej ma fundacja zrobić?
W moim przekonaniu fundacja, my przede wszystkim jeszcze jako posłowie, ponowimy interpelację, bo ta odpowiedź jest niewystarczająca dla nas, jest zbyt ogólnikowa. Odpowiedź, która w pewnym sensie nawet budzi zastrzeżenia pod względem nie tyle formy, ale samej treści. Bo jeżeli ja zadaję pytanie, my zadajemy pytanie, no ale czy nie obawia się Narodowy Fundusz, że to może rodzić skutki prawne w formie, z koniecznością wystąpienia odszkodowania przez fundację? Uzyskuje odpowiedź, tak, my rozważamy takie sytuacje, że mogą się zdarzyć wypadki, gdzie osoba, która rości sobie, wysuwa takie czy inne roszczenia, może wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi. No to nie jest odpowiedź, to nie o to chodzi. To chodzi o to, abyśmy mogli wreszcie zaświecić zielone światło wszystkim podmiotom i traktować wszystkie podmioty, które chcą realizować ważne przedsięwzięcia w sferze ochrony środowiska, równo, żeby nie było, tak jak pan redaktor zauważył przed momentem, równych i równiejszych, żeby nie było takiej sytuacji, że dokumenty nas zobowiązujące, te, które również wynikają z naszych zobowiązań, pozostawały same sobie, a rzeczywistość jest zupełnie inna.
Panie marszałku, europosłowie, dwoje europosłów, pani Krupa i pan Tomczak, poszli krok dalej i zgłosili już pismo do Najwyższej Izby Kontroli. Czy NIK powinien się tym zająć?
Jeżeli są nieprawidłowości, a wynika, że tutaj jest działanie jakieś takie szczególne w stosunku do Fundacji Lux Veritatis, które w mojej ocenie nie znajduje uzasadnienia, dobrze się dzieje, że jest inicjatywa, aby sposób realizowania umowy, sposób realizowania tych zobowiązań, które zostały przyjęte przez Narodowy Fundusz, sprawdziła Najwyższa Izba Kontroli. To jest dobry kierunek i uważam, że warto by to wesprzeć, zwłaszcza w sytuacji takiej, kiedy widzimy, że wszystkie zobowiązania ciążące po stronie beneficjenta zostały dopełnione. To jest dla mnie zadziwiające, że w tym przypadku jest wyraźny sposób jakiegoś takiego działania opóźniającego możliwość realizacji
tej inwestycji. Trudno też wierzyć, że w tej sytuacji kolejna interpelacja, odpowiedź na kolejną interpelację nie będzie znowu na okrągło.
Zastanawiamy się i chcę powiedzieć, że widząc niewłaściwość w naszej ocenie posłów postępowania Narodowego Funduszu i Ministerstwa Środowiska, bo to przecież jest jednak powiązane ze sobą, zgłosiliśmy wniosek, grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości, o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, aby mówić o geotermii toruńskiej, aby usłyszeć na posiedzeniu komisji, jakie to przyczyny nadzwyczajne opóźniają realizowanie tej inwestycji po stronie Narodowego Funduszu. To posiedzenie odbędzie się w najbliższych dniach, chyba w przyszłym tygodniu.
Jest termin będziemy już pytać, dokładnie?
Jeżeli dobrze pamiętam, to wydaje mi się, że to jest 25 czerwca. Będziemy pytać pana ministra środowiska, dlaczego w tym przypadku tak wiele jest wątpliwości, tak wiele jest zastrzeżeń, kiedy inne inwestycje są realizowane bez takiego patrzenia w sposób zmierzający ku temu, aby utrudnić realizowanie. To jest moje spojrzenie, to jest mój punkt widzenia. Utrudnić realizowanie tej inwestycji. Inwestycji niezmiernie potrzebnej, inwestycji, która jest znakomicie przygotowana, jeszcze raz mówię, pod względem dokumentacji, pod względem wszystkich spraw związanych z zabezpieczeniem technicznym jej realizacji.
Panie marszałku, w tej sprawie są pewne kryteria unijne, ale już skoro poruszył pan sprawę samej Unii, to Unia ma dzisiaj problem, jeżeli chodzi o traktat lizboński, a pan głosował przeciwko wprowadzeniu w Polsce traktatu. Dlaczego pan głosował przeciwko?
Głosowałem, bo miałem wątpliwości, tak jak wielu Polaków, że uregulowania w traktacie są niejasne, uregulowania w traktacie są tak nieprecyzyjne, że rzeczywiście prowadzą do tego, że należałoby przede wszystkim zastanowić się, czy jest on potrzebny Polsce. Możemy funkcjonować w Unii Europejskiej niekoniecznie z tak nieprecyzyjnie przyjętymi uregulowaniami w traktacie. W związku z tym byłem jednym z tych posłów, którzy głosowali przeciwko, co więcej, ja uważałem, że tak ważna sprawa jak ratyfikacja traktatu powinna się odbyć poprzez referendum. referendum. No, niestety wybrano tą drogę inną, drogę, która sprawiła, że w formie ustawy rozstrzygnięto, że w tym zakresie ma głosować Sejm. No, to jest sytuacja nadzwyczajna i dzisiaj, kiedy patrzymy na to, co wydarzyło się w Irlandii, no to sprawa dla mnie jest zamknięta, sprawa jest rozstrzygnięta.
No właśnie, bo w Polsce trwa też dyskusja na temat tego, czy pan prezydent Lech Kaczyński powinien podpisywać traktaty, jak pan uważa?
Problem jest taki, że ja niezmiernie szanuję pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego jako osobę, jednocześnie jako głowę państwa, majestat Rzeczypospolitej. W tym zakresie stanowisko prezydenta będzie na pewno skierowane tak, aby dobro naszego kraju było w pełni zabezpieczone. Natomiast ja wracam do sytuacji formalno-prawnej. Otóż w 2005 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z traktatem konstytucyjnym, w referendum Francja, Holandia odrzuciła i skończył się proces dalszych dywagacji, czy traktat konstytucyjny ma być realizowany, czy nie. A więc sytuacja jest identyczna, jest podobna. Panie redaktorze, ja patrzę...
Znaczy, jeżeli traktat umarł, to czy prezydent może podpisywać?
Jeżeli traktat w mojej ocenie nie jest w tej chwili nieobowiązujący już, bo procedura, jeżeli patrzę tak z punktu widzenia prawniczego, zakończyła się. No, jeżeli jedno z państw odrzuciło traktat zmieniający, reformujący, no to w tym momencie powinniśmy przejść do porządku dziennego i można się zastanawiać nad nową formułą. Ale poszukuje się rozwiązań zastępczych. Tak jak słyszymy, że może jakiś protokół dołączyć, no to przecież kolejne negocjacje. To jest zupełnie wyjście poza ramy obowiązującego prawa w Unii Europejskiej. A mówię to dlatego, ponieważ jeżeli przyjmujemy jakiekolwiek ustawy u nas w Sejmie, to między innymi bardzo zdecydowanie odnosimy się do zgodności naszego prawa z prawem Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, tam przestrzegamy prawa. Dlaczego w tym przypadku mamy nie przestrzegać prawa? Jeżeli jedno państwo odrzuciło traktat, sprawa jest w mojej ocenie zamknięta.
No to w takim razie po co w ogóle ta dyskusja w pałacu, panie marszałku?
Ja nie wiem, czy jest prowadzona dyskusja w pałacu, czy nie jest prowadzona dyskusja w pałacu. Ja patrzę tylko na to.
Ministrowie pana prezydenta mówią, że mówili wcześniej pan minister Kamiński, że jeżeli premier dopełni tych ustaleń, jakie były zawarte na HL, to pan prezydent podpisze. Ja bym chciał usłyszeć od pana, czy pan prezydent powinien
Proszę zrozumieć, że sytuacja moja, gdybym ja miał pouczać pana prezydenta, byłoby czymś niezwykle niestosownym. Ja mówię z mojego punktu widzenia. Dla mnie traktat zakończył swój żywot. W sposób wyraźny to powiedział również pan premier Kaczyński. W związku z tym te elementy powinny być brane pod uwagę i sprawa w tym zakresie powinna być rozpoczęta od nowa w znaczeniu takim, że przechodzimy do uregulowań prawnych, które mogą być rozważane, ale w sytuacji nowej renegocjacji, a nie pracy nad dokumentem, który w tej chwili jest dokumentem odrzuconym przez jedno państwo. Cóż tu mówić o jakimś nowym referendum w Irlandii? Sprawa została rozwiązana, sprawa została rozstrzygnięta i co do tego nie ma co snuć jakiejkolwiek dywagacji. 53,4% mieszkańców, którzy wzięli udział Irlandczyków, powiedziało nie traktatowi. W związku z tym trzeba powiedzieć,
sprawa jest zamknięta. Panie marszałku, a pan rozmawiał na ten temat z panem prezydentem? Widzieliście
Nie rozmawiałem z panem prezydentem. W tym zakresie nie prowadziłem rozmów z panem prezydentem i nie potrafię snuć tutaj jakichkolwiek dalszych rozważań w tym zakresie.
Czyli rozumiem, że nie powinno być tej dyskusji. Tak ja to odbieram. Że nie
ja też tak
być
uważam. Ja uważam, że sprawa jest tak jasna i tak klarowna dla mnie, że w tym momencie traktat nie może obowiązywać, nie może być przyjęty z uwagi na to, że odrzucony został przez jeden z członków. Nie ma sytuacji takiej, że są ważniejsi członkowie Unii Europejskiej.
Ale jest spotkanie, prawda? Coś tam się próbuje pod stołem, jakby coś się dzieje.
Na pewno jest to wielkie zaniepokojenie w Unii Europejskiej, ale ja tak słucham i patrzę na głosy polityków, którzy mówią, że rzeczywiście patrzymy na traktowanie prawa przez Unię Europejską w sposób taki, jak to wynika z litery tego prawa i z tego wynika w sposób jednoznaczny, że traktat został odrzucony i co do tego ja nie mam wątpliwości.
Cieszy się pan z tego, że traktat
Problem
został...
polega na tym, ja głosowałem przeciwko ratyfikacji traktatu i wychodziłem z założenia, że ten fakt właśnie nieprecyzyjności wielu uregulowań, które mogą prowadzić do niejasności interpretacyjnych, mówiąc najdelikatniej, sprawiają, że nie mogłem podnieść ręki za tym traktatem, tak jak zresztą uczyniło to wielu moich kolegów.
No właśnie, duża część Prawa i Sprawiedliwości popierała traktat.
Nie mieliśmy dyscypliny i tutaj w tym zakresie każdy głosował tak, jak uważał, że w tym swoim rozumieniu jest to możliwe. Dla mnie uregulowania prawne zawarte w traktacie budziły wątpliwości, dlatego tak głosowałem, jak głosowałem, i ten pogląd nadal utrzymuję i temu poglądowi pozostanę
zdecydowanie
wierny.
W Brukseli dyskusja o traktacie, a w Polsce dyskusja, co teraz jest takie gorące, panie marszałku?
No, w tym momencie rozmawiamy.
Lech Wałęsa.
W tym momencie rozmawiamy o książce, która się ma ukazać w najbliższy poniedziałek, i o tych sprawach związanych z przeszłością byłego naszego pana prezydenta. I moje stanowisko w tym zakresie jest takie, że nie ujmując niczego panu prezydentowi Lechowi Wałęsie, przecież musimy widzieć te dokonania, które były jego udziałem. Widzimy również jego rolę w odzyskaniu niepodległości, wyprowadzeniu chociażby wojsk rosyjskich itd., itd. Ale jeżeli historycy przedstawiają argumenty bardzo istotne, no to nie można kierować się tylko emocją, że nagle tu jest jakaś próba zdyskredytowania pana prezydenta. Nic podobnego. Ja uważam, że jeżeli są dokumenty, które odnaleziono, czy to te dokumenty należy pokazać, całą prawdę naród powinien usłyszeć z szacunkiem do osoby, ale to, co jest tą prawdą, nie może być skrywane, nie może być ukrywane. I dla mnie, dziwi mnie to, że taka w tej chwili jest dyskusja rozgorzała, że czy można było, czy nie można było. Jeżeli są określone dokumenty, ja nie wiem, nie czytałem tej książki, trudno mi powiedzieć.
Ale kupi pan w poniedziałek?
Będę chciał się z nią zapoznać z pewnością, aby mieć swoje zdanie w sprawie. Natomiast po to są historycy, po to są naukowcy, aby te najtrudniejsze elementy naszej historii badali i mają ku temu prawo. Sami tworzyliśmy, czy powoływaliśmy do istnienia Instytut Pamięci Narodowej. Jest tam również specjalny dział, który zajmuje się opracowaniami historycznymi i w tym zakresie należy pozwolić, żeby naukowcy w spokoju przedstawiali argumenty, które służą wyjaśnieniu prawdy, wyjaśnieniu pokazania całej historii, która jest dla nas tak niezwykle ważna, tak niezwykle istotna.
A dlaczego pana zdaniem sąd lustracyjny oczyścił wcześniej Lecha Wałęsę z zarzutów?
Nie śledziłem tego procesu lustracyjnego w momencie, kiedy...
No bo Lech Wałęsa się jakby zasłania
tym prezydent, wyrobem. Pan prezydent, w stosunku do pana prezydenta toczył się proces lustracyjny. Mogę tylko powiedzieć, że sąd, wydając określone orzeczenie, no, kierował się dowodami, które oceniał. Czy oceniał wszystkie? Nie wiem, nie znam uzasadnienia. W związku z tym moje stanowisko w tym zakresie jest bardzo skromne, jeżeli chodzi o ocenę trafności tego orzeczenia.
A jako prawnik może pan powiedzieć, jak ta decyzja sądu wcześniejsza...
Mówimy o innych kwestiach. Mówimy o sytuacji takiej, gdzie w danym etapie oceniamy pewne dowody, które mamy do dyspozycji, ale wielokrotnie w procesach sądowych zdarza się, że po jakimś czasie pojawiają się dowody, które nie były znane sądowi w momencie orzekania. Jest znana instytucja wznowienia postępowania. Oczywiście to jest zupełnie inna formuła. To jest w innym, powiedziałbym, trybie postępowania, ale to jest coś podobnego. Jeżeli prowadzimy proces lustracyjny i wydajemy określone orzeczenie, a czas badania sprawiają, że pojawiają się nowe dokumenty, to nie możemy przejść nad tymi dokumentami obojętnie. Oczywiście należałoby popatrzeć, jakie to dokumenty, i z pewnością będzie to również jakimś takim okazją do nie tyle rozważań, do sensacji, tylko próby spokojnego wyjaśnienia prawdy z uwzględnieniem, raz jeszcze powtarzam, osoby, której te fakty dotyczą, z uwzględnieniem również tego, co ta osoba znaczy dla historii naszej ojczyzny.
Dziękuję bardzo, panie marszałku. Tą sprawą, proszę państwa, zajmiemy się w poniedziałek. Zapraszamy już gości na program o książce na temat Lecha Wałęsy. Jeszcze nie powiem kogo, bo to będzie niespodzianka. Panie marszałku, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Z pewnością będzie to książka interesująca i warto zapoznać się z tą książką, chociażby dlatego, żeby mieć swoje zdanie na temat tych dokumentów, które się mówi,
najnowszą historię
naszego kraju, naszej ojczyzny.
Dziękuję bardzo, panie marszałku, za przyjście do studia. Państwa żegnam. To był Polski Punkt Widzenia. Zapraszam na poniedziałek na godzinę 21:40. Szczęść Boże, dobranoc.
Dziękuję bardzo.